dałeś mi ten dzień, abym prosił Cię o dar Twego ducha. Obiecałeś, że poprowadzi mnie drogą prawdy Twej. Duchu, przyjdź, napełnij mnie. Duchu, sądź i naucz mnie na nowo żyć. Miłością być wołam. Przyjdź, Duchu, przyjdź, chcę, abym przeżył. Dałeś mi ten dzień, abym prosił Cię o dar Twego ducha. Obiecałeś, że poprowadzi mnie drogą prawdy Twej.
Trwamy w rozważaniu trzeciej części katechizmu Kościoła katolickiego zatytułowanej Życie w Chrystusie. Część druga, dział drugi, to 10 przykazań. Rozdział drugi, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Artykuł 8, 8 przykazanie, podpunkty drugi i trzeci, czyli dać świadectwo prawdzie oraz wykroczenia przeciw prawdzie. Rozpoczynamy od punktu 2471. Dać świadectwo prawdzie. Przed Piłatem Jezus wyjaśnia, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Chrześcijanin nie powinien wstydzić się świadectwa Pana, czytamy w drugim liście do Tymoteusza w pierwszym rozdziale w 8 wersecie. W sytuacjach, które wymagają świadectwa wiary, chrześcijanin powinien wyznać ją bez dwuznaczności, za przykładem świętego Pawła wobec swych sędziów. Powinien zachować czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 24 rozdziale w 16 wersecie. Obowiązek uczestniczenia w życiu Kościoła przynagla chrześcijan do postępowania jako świadkowie Ewangelii i zobowiązań, które z niej wypływają. Świadectwo to polega na przekazywaniu wiary w słowach i czynach. Jest ono zatem aktem sprawiedliwości, który potwierdza albo daje poznać prawdę. Wszyscy chrześcijanie, wszędzie, gdziekolwiek żyją, są zobowiązani przykładem życia i świadectwem słowa tak ukazywać nowego człowieka, którego przyoblekli przez chrzest i moc Ducha Świętego, przez którego zostali umocnieni w czasie bierzmowania. To dekret Soboru Watykańskiego II Ad Gentes. Męczeństwo jest najwyższym świadectwem złożonym prawdzie wiary. Oznacza ono świadectwo aż do śmierci. Męczennik daje świadectwo Chrystusowi, który umarł i zmartwychwstał, z którym jest zjednoczony przez miłość. Daje świadectwo prawdzie wiary i nauki chrześcijańskiej. Ponosi śmierć w wyniku użycia wobec niego siły. Pozwólcie mi stać się pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga. To wezwanie świętego Ignacego Antiocheńskiego z listu do Rzymian. Kościół z wielką troską zebrał wspomnienia o tych, którzy oddali życie, by zaświadczyć o swojej wierze. Są to akta męczenników. Stanowią one świadectwo prawdy i zapisane są krwawymi literami. Święty Ignacy pisze: nie chcę rozkoszy tego świata i królestwa doczesnego. Wolę umrzeć, by połączyć się z Chrystusem, niż królować aż po krańce ziemi. Tego szukam, który za mnie umarł. Tego pragnę, który dla nas zmartwychwstał. Bliskie jest moje narodzenie. Święty Polikarp z kolei pisał następująco: błogosławię Cię, że uznałeś mnie godnym tego dnia i tej godziny, gdy zaliczony do Twoich męczenników otrzymuje udział w kielichu Twego Chrystusa. Ty jesteś Bogiem prawdziwym i nieznającym kłamstwa. Dlatego wielbię Cię za wszystko, błogosławię Tobie i wszystkim Cię przez wysławiam Cię przez wiecznego i niebieskiego arcykapłana Jezusa Chrystusa, Twego umiłowanego Syna, przez którego Tobie, Jezu, Tobie, Jemu samemu oraz Świętemu Duchowi niech będzie chwała na wieki wieków. Amen. Wykroczenia przeciw prawdzie. Uczniowie Chrystusa przyoblekli człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości i prawdziwej świętości, czytamy w liście do Efezjan. Odrzuciwszy kłamstwo, mają odrzucić wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, czytamy w pierwszym liście świętego Piotra w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie. Fałszywe świadectwo i krzywoprzysięstwo. Wypowiedź sprzeczna z prawdą, wyrażona publicznie, nabiera szczególnego ciężaru. Przed sądem staje się ona fałszywym świadectwem. Złożona pod przysięgą jest krzywoprzysięstwem. Takie sposoby postępowania przyczyniają się do skazania osoby niewinnej, do uniewinnienia osoby winnej lub też do zwiększenia kary, której podlega osoba oskarżona. Podważają one w sposób istotny sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i słuszność wyroku ogłoszonego przez sędziów. Poszanowanie dobrego imienia osób zabrania jakiegokolwiek niesprawiedliwego czynu lub słowa, które mogłyby wyrządzić im krzywdę. Staje się winny pochopnego sądu, kto nawet milcząco uznaje za prawdziwą, bez dostatecznej podstawy, moralną wadę bliźniego. Staje się winny obmowy, kto bez obiektywnie ważnej przyczyny ujawnia wady i błędy drugiego człowieka osobom, które o tym nie wiedzą. Staje się winnym oszczerstwa, kto przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą szkodzi dobremu imieniu innych i daje okazję do fałszywych sądów na ich temat. W celu uniknięcia wydania pochopnego sądu, każdy powinien zatroszczyć się, by w takiej mierze, w jakiej to możliwe, interpretować na korzyść swego bliźniego jego myśli, słowa i czyny. Święty Ignacy Loyola w ćwiczeniach duchownych w punkcie 22 pisze, co następuje. Każdy dobry chrześcijanin winien być bardziej skory do ocalenia wypowiedzi bliźniego niż do jego potępienia. A jeśli nie może jej ocalić, niech spyta go, jak on ją rozumie. A jeśli on rozumie ją źle, niech go poprawi z miłością. A jeśli to nie wystarcza, niech szuka wszelkich środków stosownych do tego, aby on, dobrze ją rozumiejąc, mógł się ocalić. Obmowa i oszczerstwo niszczą dobre imię i cześć bliźniego. Cześć jest świadectwem społecznym, składanym godności człowieka i każdy ma naturalne prawo do czci, do dobrego imienia i do szacunku. Tak więc obmowa i oszczerstwo naruszają cnoty sprawiedliwości i miłości. Należy potępić wszelkie słowa lub postawy, które przez komplementy, pochlebstwa lub służalczość zachęcają i utwierdzają drugiego człowieka w złośliwych czynach i w przewrotności jego postępowania. Pochlebstwo stanowi poważne przewinienie, jeżeli przyczynia się do powstania wad lub grzechów ciężkich. Pragnienie wyświadczenia przysługi lub przyjaźni nie usprawiedliwiają dwuznaczności języka. Pochlebstwo jest grzechem powszednim. Gdy zmierza jedynie do bycia miłym, uniknięcia zła, zaradzenia potrzebie, otrzymania uprawnionych korzyści. Chełpliwość lub samochwalstwo stanowią grzech przeciwko prawdzie. To samo dotyczy ironii, która zmierza do poniżenia kogoś przez ośmieszenie w sposób nieprzychylny pewnego aspektu jego postępowania. Kłamstwo polega na mówieniu nieprawdy w intencji oszukania. Tak definiuje kłamstwo święty Augustyn. Pan przypomina, że kłamstwo jest dziełem diabła. Wy macie diabła za ojca. Prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Czytamy w 8 rozdziale Ewangelii według świętego Jana, w 44 wersecie. Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw prawdzie, by wprowadzić w błąd. Raniąc związek człowieka z prawdą i z bliźnim, kłamstwo narusza podstawowy związek człowieka z jego słowem. Człowieka i jego słowa z Panem. Ciężkość kłamstwa mierzy się naturą prawdy, którą ono zniekształca. Zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi jedynie grzech powszedni. Staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości. Kłamstwo jest ze swej natury godne potępienia. Jest profanacją słowa, które ma za zadanie komunikować innym poznaną prawdę. Dobrowolny zamiar wprowadzenia bliźniego w błąd przez wypowiedzi sprzeczne z prawdą narusza sprawiedliwość i miłość. Wina jest jeszcze większa, gdy intencja oszukania może mieć zgubne skutki dla tych, których odwraca od prawdy. Kłamstwo, ponieważ jest wykroczeniem przeciw cnocie prawdomówności, jest prawdziwym wykroczeniem przeciw drugiemu człowiekowi. Narusza jego zdolność poznania, która jest warunkiem każdego sądu i każdej decyzji. Zawiera ono w zarodku podział ludzi i wszelkie zło, jakie on powoduje. Kłamstwo jest zgubne dla każdej społeczności. Podważa zaufanie między ludźmi i niszczy tkankę relacji społecznych. Wszelkie wykroczenie przeciw sprawiedliwości i prawdzie nakłada obowiązek naprawienia krzywd. Nawet jeśli jego sprawca otrzymał przebaczenie, jeśli jest rzeczą niemożliwą naprawienie szkody publicznie, należy to zrobić w sposób ukryty. Jeśli ten, kto doznał krzywdy, nie może zostać wynagrodzony bezpośrednio, powinien otrzymać zadośćuczynienie moralne z racji miłości. Obowiązek naprawienia krzywd dotyczy również przewinień popełnionych wobec dobrego imienia drugiego człowieka. Naprawienie krzywd moralne, a niekiedy materialne, powinno być ocenione na miarę wyrządzonej szkody. Obowiązuje ono w sumieniu. To tyle, jeżeli chodzi o treść czytaną katechizmu. Teraz za chwilę komentarz krótki. Misją Jezusa na ziemi było dać świadectwo prawdzie. To czytamy w Ewangelii według świętego Jana. Jezus przed Piłatem mówi bardzo wyraźnie: ja przyszedłem na świat po to, żeby dać świadectwo prawdzie. I teraz oczywiście fundamentalnym dla nas pytaniem będzie, jakiej prawdzie dać świadectwo? Ano, objawieniem tej prawdy będzie całe życie i finał życia Jezusa Chrystusa, czyli jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Prawdą jest, że Bóg stworzył człowieka z miłości i dla miłości i pragnie, żeby człowiek w tej miłości i dla tej miłości żył. Do tego stopnia pragnie, żeby człowiek w tej miłości żył, że kiedy człowiek zgrzeszył i kiedy człowiek odszedł, to Pan Bóg dał nam swojego Syna, który za nas oddał swoje życie. I to jest prawda, dla której przyszedł Jezus na ziemię, że Bóg jest miłością i tylko i przede wszystkim miłością. Wszystkie jego przymioty są w nim obecne, ale są niejako podrzędne i wypływają z tej rzeczywistości, z rzeczywistości miłości Boga. I teraz chrześcijanin, generalnie każdy człowiek, ale chrześcijanin w sposób najpełniejszy ze względu na to, że doświadcza i poznaje tę prawdę, wezwany jest do tego, żeby świadczyć o tej prawdzie. Żeby stawać się świadkiem tej prawdy. Co to znaczy? To znaczy, żeby tę prawdę zanosić tam, gdzie rzeczywistość jest zakłamana. Żeby samemu stawać się świadectwem głośnym albo milczącym prawdy o tym, że Bóg jest miłością i kocha każdego człowieka i dla każdego człowieka i za każdego człowieka Jezus Chrystus oddał swoje życie. Prawda ta i życie w zgodzie z tą prawdą doprowadza do sytuacji, w której świadectwo jest w stanie człowieka popchnąć aż do oddania życia za tę prawdę, co notabene też jest świadectwem tego, iż jest to prawda, bo tylko za prawdę warto życie oddać. Stąd też setki tysięcy męczenników, jak nie miliony męczenników na przestrzeni historii, od przeszło 2000 lat, a licząc jeszcze czasy Starego Przymierza, dużo więcej tych, którzy oddawali życie nie dlatego, że nie podobali się władzy takiej czy innej, ale dlatego, że żyli w zgodzie z prawdą, dlatego, że byli świadectwem prawdy, prawdy, że Bogiem jedynym jest Bóg w Trójcy Świętej, że Bóg jest miłością, że Jezus Chrystus oddał za nas swoje życie na krzyżu, że umarł i zmartwychwstał. I to jest niesamowite, że do dziś dnia są ludzie, którzy fizycznie oddają życie za tę prawdę. I oczywiście ta sytuacja rodzi pytanie w naszych sercach, jako chrześcijan, jako ludzi wierzących, jako ludzi zaangażowanych. Jak wygląda moje dawanie świadectwa prawdzie? Jak wygląda moje umieranie dla prawdy? Oddawanie życia dla prawdy? Czy mam odwagę na to, żeby stawać w prawdzie względem swoich bliskich, względem swoich znajomych, współpracowników, pracowników, przełożonych? Czasami to świadectwo, tak jak żeśmy mówili, jest bardzo konkretne względem nawet oddania życia. Ale czasami wydawałoby się, że dużo bardziej bolesne jest oddawanie życia tego właśnie społecznego, tego życia publicznego, bo moje przyznanie się do prawdy prowadzi też do takiego ostracyzmu, do odrzucenia. Dziś widzimy to coraz mocniej, dziś widzimy to coraz bardziej. Ostatnio rozmawiałem z pewnym panem, który mówi: ojcze, przez to, że chodzę do kościoła, przez to, że jestem w takim środowisku, w jakim jestem, wiem, że nie osiągnę pewnych rzeczy w życiu. Bo mi moi znajomi mówią: ty wyżej nie pójdziesz. Albo ty czegoś tam nie załatwisz. Dlatego, że masz takie poglądy, a nie inne. Gdybyś na chwilę się ich wyrzekł, to wtedy można by było coś załatwić. W starożytności chrześcijanie ginęli dlatego, że nie chcieli sypnąć garści kadzidła przed pomnikiem cesarza albo jakiegoś bożka. Przecież wiedzieli, że w sercu jest tylko jeden Bóg. Mogli tak na niby. Nie. Dać świadectwo prawdzie. I to jest niesamowita postawa, to jest wezwanie dla nas wszystkich. Oczywiście bardzo trudne do przyjęcia i do życia w zgodzie z tym, ale jednak niesamowicie dla nas ważne. Dlatego tak ważna jest też modlitwa do Pana Boga, abyśmy byli właśnie tymi świadkami prawdy, aż po męczeństwo. Czy takie fizyczne przelanie krwi, czy takie męczeństwo to duchowe, to fizyczne, w sensie społeczne. Bo nie będę lubiany, lubiana, bo nie będę zapraszany, zapraszana. Bo mam takie czy inne poglądy, bo słucham Radia Maryja. Ktoś mnie przestanie lubić. Wykroczenia przeciw prawdzie. I tutaj cały szereg tych wykroczeń, które w bardzo konkretny sposób w katechizmie są wyjaśnione i wskazane. I katechizm też będzie nam z takiego punktu widzenia moralnego bardzo jasno rozgraniczał. Osądzić trzeba, czy to wykroczenie, aby przyporządkować się do grzechu, czy to śmiertelnego, czy do grzechu lekkiego. Musimy zobaczyć, jakie są jego konsekwencje. My często też nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnego rodzaju konsekwencji. Nie jesteśmy w stanie zauważyć, co się może wydarzyć po tych słowach, które wypowiem, po tym maleńkim kłamstewku, albo jak to niektórzy mówią, po takiej niepełnej prawdzie. No niby tak było, ale jednak nie do końca. No niby ma, chociaż nie ma. Trochę ubarwię, trochę dokoloruję, będzie ciekawiej. I wydaje mi się, że to jest rzeczywistość, która każdego z nas dotyka, z tego względu, że to też jest jakieś pokłosie bardzo konkretne grzechu pierworodnego. Kiedy sięgamy do tych pierwszych kart Pisma Świętego, kiedy otwieramy Księgę Rodzaju i widzimy tę scenę kuszenia, no to już tutaj widzimy ojca kłamstwa, który rozmawiając z niewiastą, rozmawiając z Ewą, kłamie, po to, żeby w jej sercu zasiać niepokój, po to, żeby w jej sercu zasiać niepewność, która to przerodzi się finalnie w grzech. I my, drodzy, możemy w bardzo wielu sytuacjach postępować w dokładnie ten sam sposób. Nasze drobne kłamstwo, nasza półprawda o kimś, o czymś, generalnie może nie być aż taka tragiczna, aż taka ciężka z naszej perspektywy. Ale niestety zasada plotki, która też działa na zasadzie takiej kuli śniegowej, no może sprawić, że bardzo dotkliwie kogoś skrzywdzimy, że zniszczymy kogoś, zrujnujemy mu życie. I to jest niesamowicie dla nas ważne, żebyśmy mieli nieustannie świadomość tego, jaką wagę mają nasze słowa, nasze czyny. Patrzcie, jaki wspaniały dar otrzymaliśmy od Pana Boga. Słowo. Pan Bóg za pośrednictwem słowa stwarzał świat. Pan Bóg za pośrednictwem słowa prowadził naród wybrany. Za pośrednictwem słowa dokonywał cudów. Wreszcie za pośrednictwem słowa, które stało się ciałem Jezusa Chrystusa, zbawił świat. Zbawił każdego z nas. Za pośrednictwem słowa Pan Bóg tworzył, ranił, leczył. Słowo jest w nas, tak można powiedzieć, takim boskim pierwiastkiem, bo nasze słowo również może stworzyć przepiękną relację. Dzięki słowu możemy budować cudowną przyjaźń, możemy kogoś uzdrowić, bo możemy mu pomóc. To, że z nim porozmawiamy, to, że go wysłuchamy, to, że powiemy mu dobre słowo, może podnieść go na duchu, może dać mu nowe życie tak naprawdę. Ale to nasze słowo też może być opłakane w skutkach. Naszym słowem możemy ranić, naszym słowem możemy niszczyć, naszym słowem możemy burzyć. Kłamstwo będzie tym słowem, które będzie zawsze niszczycielskie, które będzie zawsze burzące. Przysłowie polskie mówi, że kłamstwo ma krótkie nogi. Zawsze wyjdzie na jaw i zawsze będzie miało opłakane skutki. Dlatego to wezwanie, które dzisiaj do nas płynie z katechizmu Kościoła katolickiego, aby dawać świadectwo prawdzie. Aby dawać świadectwo prawdzie. Chrześcijanin jest tym, który idzie za prawdą. I tej prawdy się trzymajmy i z tą prawdą idźmy przez życie.